ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziś kolejna część audycji mówiącej o sakramencie Eucharystii. To już trzecia audycja z tego cyklu. Dzisiaj może tak niedokładnie według katechizmu, to znaczy nie po kolei, ale chciałabym zadać księdzu Marcinowi kilka takich może bardziej kontrowersyjnych pytań. Ostatnio czytaliśmy ten opis Eucharystii czy łamania chleba według świętego Justyna, a dzisiaj może spróbujmy powiedzieć coś o liturgii słowa, jaką dzisiaj mamy w Kościele. Dlaczego ona jest właśnie w takim kształcie, a nie innym?
Otóż Sobór Watykański II, w ogóle taką bardzo ważną częścią Soboru Watykańskiego II, była reforma liturgiczna, która właściwie wpłynęła na to, że liturgia słowa jest tak bogato zastawionym stołem dla nas i taką troską tych, którzy przygotowywali reformę lekcjonarza, dostosowywali właśnie do tej reformy liturgicznej, było jak najobfitsze zastawienie tego stołu słowa, tak żeby korzystając z tego cyklu trzyletniego, jeżeli chodzi o niedzielę, bo mamy trzyletni cykl ABC niedzielnych czytań. Wiemy, że w niedzielę ta liturgia słowa jest rozbudowana, ponieważ składa się z dwóch czytań, zazwyczaj pierwsze ze Starego Testamentu, psalm i czytanie z Nowego Testamentu oraz oczywiście Ewangelia. Natomiast w dzień powszedni mamy, przynajmniej w okresie zwykłym, dwa cykle pierwszego czytania, rok pierwszy i rok drugi, wraz z dobranymi psalmami. Reforma lekcjonarza, ona też poszła w tym kierunku, aby dostosować tematycznie pierwsze czytanie do, szczególnie pierwsze czytanie do Ewangelii, a więc żeby była ta jedność tematyczna liturgii słowa, żeby to słowo wzajemnie się wyjaśniało, tak jak już sobie mówiliśmy kiedyś o tej zasadzie czytania Słowa Bożego, słuchania Słowa Bożego, że odczytujemy je w całości, w kontekście całej nauki, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Ta zasada jest bardzo ważna i Kościół tutaj zadbał o to, abyśmy jak najpełniej, jak najgłębiej wchodzili właśnie w serce nauki Pisma Świętego. A więc taką zasługą, można by powiedzieć, reformy liturgicznej związanej z Soborem Watykańskim II było bogate, obfite zastawienie tego stołu Słowa Bożego.
W skład liturgii słowa też wchodzi homilia czy kazanie. Właściwie jaka jest różnica? Czy jest jakaś różnica? Kazanie czy homilia?
Generalnie zwykło się mówić, że homilia dotyczy bardziej danych czytań, jest pewną formą wyjaśnienia, nie tylko egzegezy, ale także jakiegoś pouczenia, które wypływa z czytań biblijnych, które mamy danego dnia. Natomiast kazanie, ono może być na przykład okolicznościowe, może być bardziej związane z jakimś tematem, bardziej katechetyczne. I to jest u nas w ogóle w Polsce, już w tym okresie posoborowym, ale generalnie był taki czas, kiedy dominowało raczej mówienie kazań w duszpasterstwie. Natomiast w tej chwili pojawiła się taka tendencja, może nie w tej chwili, ale już od iluś lat jest taka tendencja powrotu do homilii, do ogłoszenia kerygmatu, do wyjaśnienia czytań mszalnych, żeby to było jak gdyby źródło tego, co jest przepowiadane, żeby Pismo Święte nie stało się tylko takim narzędziem do wyjaśniania. Zresztą taka jest też zasada tworzenia teologii, że Pismo Święte nie ma być tylko jakimś narzędziem, którym się posługujemy, żeby uargumentować jakieś swoje tezy. Może dzisiaj trochę zabrakło i dzisiaj z kolei to wahadło znowu odbija trochę w tą drugą stronę, ponieważ okazało się, że to przepowiadanie kerygmatyczne, które czasem pomijało te podstawowe treści wykładu wiary, doprowadziło do takiego swoistego, nie chciałbym tego brzydko nazwać analfabetyzmem, ale takiej nieznajomości swojej wiary, podstawowych zasad swojej wiary. wiary. A więc ja myślę, że trzeba tutaj szukać takiego złotego środka. Pismo Święte jest tak bogate i zresztą nie ma nic w naszej wierze, co by nie było, nie wypływało z tego przeobfitego źródła Słowa Bożego. A więc ja myślę, że to jest oczywiście wezwanie przede wszystkim dla duszpasterzy, że trzeba w taki sposób starać się wykorzystać i przygotować homilię, aby z jednej strony była ona wyjaśnieniem czytań biblijnych, głoszeniem kerygmatu, a z drugiej strony, żeby stała się ona też jakąś taką formą katechezy. Niestety nie funkcjonuje za dobrze katecheza dorosłych w Kościele u nas w Polsce przynajmniej. I w związku z tym niestety mamy dorosłych, którzy są ochrzczeni, ale nie do końca są świadomi, nawet jeżeli chodzą co niedzielę na mszę świętą, praktykują codzienną modlitwę, to często gdyby się zapytał człowieka o takie podstawowe prawdy naszej wiary, to gdzieś one nie są znane, nie są rozumiane przez ludzi, więc myślę, że jest szansa, żeby ten czas wykorzystać.
Przykro to trochę mówić, ale myślę, że wierni często też słuchając kazania czy homilii sobie myślą, że mają wątpliwości co do słuszności, czy to kazanie w ogóle powinno być wygłoszone, bo na przykład go zupełnie nie rozumieją albo, nie wiem, nudzą się na nim.
No oczywiście tutaj jest jeszcze jedna sprawa jakiejś atrakcyjności zewnętrznej. Ja kiedyś miałem taką rozmowę, w której ktoś mnie próbował przekonać do takich argumentów, że Kościół powinien być na tyle atrakcyjny jak McDonald's, że ta zewnętrzna jak gdyby szata, oczywiście ona jest ważna i ważne jest, żebyśmy dzisiaj korzystali ze wszystkich dostępnych środków, ale spodobało się Panu Bogu zbawiać świat przez głupstwo głoszenia Słowa Bożego i kiedy czytamy chociażby listy świętego Pawła i to, czym on się dzieli, tą kruchością też prawdopodobnie bardzo dużym, Paweł nie był mówcą i jakimś upokorzeniem, którego spotykało w czasie głoszenia Słowa Bożego, które było takim znakiem też dla tych, którzy słuchali, że to, co głosi Paweł, to nie jest jego mądrość, to nie jest jakaś filozofia, którą przedstawia, dlatego że jest biegły w mówieniu, ale jest to słowo życia, które nie pochodzi od niego, ale pochodzi od Boga. On sam jest biedaczkiem, który mówi tak, jak potrafi. I ja myślę, że... Bo może być też taka sytuacja, ja przynajmniej tak boję się czegoś takiego w nowej ewangelizacji, takiego przerostu formy nad treścią, że koncentrujemy się na tych zewnętrznych środkach, natomiast zapominamy, że najważniejsza jest treść, serce. Samo opakowanie bez serca, bez treści, choćby było najbardziej atrakcyjne, to przyniesie bardzo dużo rozczarowanie.
To jeszcze nie jest koniec liturgii słowa, jeśli chodzi o całą celebrację Eucharystii. Co mamy dalej po kazaniu?
Odpowiedzią, przynajmniej w tej liturgii uroczystości i niedzieli, odpowiedzią na Słowo Boże jest wiara. Wiara rodzi się ze słuchania, tym co się słyszy jest Słowo Boże, a więc taka naturalna jak gdyby odpowiedź człowieka na zaproszenie, na tą obietnicę, którą Bóg daje, jest wyznanie wiary. Tak, ja wierzę, ja wchodzę w ten Boży plan na moje życie, ja chcę wchodzić w historię zbawienia, chcę, żeby ta historia zbawienia realizowała się w moim życiu, ponieważ credo jest takim, można by powiedzieć, w pigułce streszczonym katechizmem naszej wiary. A więc te podstawowe rzeczy, od których odstąpić się już nie da, są jak gdyby właśnie zmieszczone, umieszczone w credo, w tym wyznaniu wiary, po to, abyśmy właśnie mieli tą świadomość też tych podstawowych prawd wiary, tak naprawdę czym nasza wiara jest, w co my wchodzimy, do czego jesteśmy zapraszani, bo Eucharystia przecież jest szczytem, centrum całego naszego życia chrześcijańskiego, a więc ona w sposób szczególny też wyraża. Z drugiej strony to wyznanie wiary jest też przygotowaniem i swoistą furtką do tego, żeby wejść w tą drugą część Eucharystii jakby, a więc w liturgię eucharystyczną. Tylko ten, kto wierzy, dla kogoś, kto nie wierzy, te znaki, które się dokonują, a więc sprawa przeistoczenia, to będą puste gesty, to będą puste słowa, które nic nie znaczą, które są jakimś wspomnieniem wydarzenia, które było, ale nie będzie tej wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa, który przychodzi w uobecnienie Jego śmierci i zmartwychwstania. To jest istota, więc Słowo Boże przygotowuje nas, otwiera nasze serce, rodzi wiarę w nas, obdarza nas wiarą i zaprasza do tego, żebyśmy my dialogowali z Bogiem, żebyśmy dali odpowiedź wiary w tym wyznaniu wiary, ale także ono wyraża całą postawę człowieka, który dalej wchodzi w Paschę Jezusa, wchodzi w doświadczenie Eucharystii.
I teraz może zajmiemy się już tym tematem Komunii Świętej. Takich kilka pytań. Można mieć wrażenie, tak dzisiaj uczestnicząc w Eucharystii, że kiedy wierni przyjmują Eucharystię tylko pod jedną postacią, no to może w przeciwieństwie do kapłana, który przyjmuje ją pod dwiema postaciami, no to może my jesteśmy w czymś gorsi, albo, no nie wiem, przyjmujemy tylko pół Pana Jezusa na przykład.
Otóż nauka Kościoła głosi, że w najmniejszej cząstce, jeżeli są zachowane postacie eucharystyczne, a więc postać chleba i postać wina, i tutaj nie jest nic zaburzone, dopóki trwają postacie, trwa obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I to cała, pełna obecność i pod jedną, i pod drugą postacią. Więc tutaj nie ma potrzeby jakiejś wątpliwości. Jest to takie bardzo ludzkie myślenie, prawda? Znowu takie bardzo analityczne myślenie Zachodu, które by chciało ustalić dokładnie moment, od którego momentu Pan Jezus jest i tak dalej, a tutaj czy jest, czy go nie ma i tak dalej. To jest typowo zachodnie myślenie, od którego jest wolny Kościół wschodni. I tutaj, oczywiście to są też ważne kwestie, natomiast tutaj trzymamy się nauki Kościoła, więc cały Pan Jezus jest obecny nawet w takim okruszku, czy tego chleba przemienionego, a więc Najświętszej Eucharystii w postaci chleba, czy też właśnie krwi Pana Jezusa w postaci przemienionego wina. Oczywiście tutaj na kanwie tego trzeba przywołać naukę o przeistoczeniu, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o Eucharystię. Czym jest przeistoczenie? W ogóle. Normalnie rzecz biorąc, tutaj musimy trochę zaczerpnąć z filozofii, każda substancja ma swoje przypadłości, a więc ma swój smak, swoją konsystencję, swój kolor, swój zapach. I normalnie, kiedy zmienia się substancja, zmieniają się te rzeczy, te właściwości, zazwyczaj one świadczą o substancji. Natomiast w Eucharystii jest jak gdyby ta normalna zasada, która funkcjonuje w całej ontologii, niejako trochę zaburzona. Pewna cudowność jest tutaj, przeistoczenie, które polega na tym, że nie zmieniają się przypadłości, czyli na zewnątrz nie zmienia się chleb w coś innego, tylko my czujemy smak chleba, oczywiście specjalnie przygotowywanego do sprawowania Eucharystii. Czujemy smak wina, ono pozostaje ze wszystkimi swoimi właściwościami, natomiast wierzymy, że zmienia się istota. Zmienia się istota, więc to już nie jest wino, to już nie jest chleb, to już nie jest opłatek, to jest ciało Chrystusa, to jest Jego krew. I od strony takiej też praktycznej, patrząc na to, powiem, że miałem już takie przypadki, gdzie chociażby u ludzi chorych czasem jest niemożliwe połykanie cząstek stałych, a więc nawet takie mały kawałek chleba, czy mogą być chorzy, którzy mają sondę, i wtedy dużo łatwiej jest podać im Komunię Świętą właśnie pod postacią krwi Pańskiej. To jest tutaj, że tak powiem, zamienne. Cały Pan Jezus obecny w jednej i w drugiej postaci.
Myślę, że trzeba też powiedzieć, w jakiej sytuacji nie można przyjmować Komunii Świętej, bo sądzę, że tak ogólnie to wszyscy wiemy. Ci, którzy mogą przyjmować Eucharystię, to wiedzą, jakie są zasady. Ale chyba czasem mamy wątpliwości. Co wtedy robić?
Tutaj ja nie chciałbym dawać gotowych odpowiedzi, bo się tego bardzo boję. Każdy przypadek trzeba właściwie, nie ma przypadków. Są ludzie, którzy mają różne problemy i różne wątpliwości, a więc za każdym tym problemem, za każdą sytuacją stoi konkretny człowiek ze swoją historią i trzeba bardzo indywidualnie do tego podchodzić z wielką miłością, szacunkiem. Nie wolno nikogo osądzać tutaj, oceniać. Natomiast no, jasną rzeczą jest, że jeżeli pozostajemy w stanie grzechu ciężkiego, nie chcemy też zmienić tej sytuacji w naszym życiu, chociażby no, sprawa związków niesakramentalnych, w których no, jest życie na wzór małżeństwa, nawet samo mieszkanie razem narzeczonych na przykład, no jest pewną formą życia. Nikt nie będzie tutaj zaglądał, czy oni współżyją, czy nie, ale jest to no, sprzeczne. Oni dla innych są też zgorszeniem. My nie tylko powinniśmy patrzeć na to, jak my odbieramy pewne sytuacje, ale musimy być też odpowiedzialni za naszych braci i siostry. Ktoś, kto będzie widział na przykład, że młodzi ludzie żyją bez ślubu, razem mieszkają, oni nie muszą współżyć, mogą nawet osobno spać, ale dla innych młodych, którzy widzą, że oni mieszkają razem, którzy są słabsi, i ta sytuacja może być powodem grzechu, upadku, zachętą, że przecież oni, tacy święci, chodzą do kościoła, w taki sposób żyją i tak dalej. Więc dzisiaj no, wspominam o tej konkretnej sytuacji, ponieważ dzisiaj najwięcej takich drażliwych sytuacji mamy właśnie w takich przypadkach i ktoś jest często zdziwiony, że on też nawet nie otrzymuje wtedy rozgrzeszenia, idzie do spowiedzi przed świętami, a czasem też niektórzy się nie spowiadają. Z tego jeszcze będziemy mówili sobie o sakramencie spowiedzi. Natomiast no wiadomo, że ten stan łaski uświęcającej jest przepustką, jest ważny, abyśmy mogli przyjąć komunię świętą. I wiadomo, że no, samo wyznanie grzechów bez postanowienia poprawy to jeszcze nie jest pełen ten akt pokuty, który jest wymagany. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły, bo o tym będziemy sobie mówili przy okazji spowiedzi świętej. Natomiast no, ważne jest, żebyśmy mieli tego świadomość. Powinniśmy też mimo wszystko dbać o to, ponieważ w średniowieczu zrodziła się taka praktyka rzadkiej komunii świętej, ponieważ ludzie czuli się grzeszni i niegodni, żeby często przyjmować Pana Jezusa. Wiązało się to też z długotrwałym postem. W związku z tym ta praktyka przyjmowania komunii świętej zamieniła się trochę na adorację, a więc na wpatrywanie się tylko w Pana Jezusa i taki no, niezbyt dobry zwyczaj pozostał niestety czasem w Kościele, że niektórzy komunię świętą przyjmują tylko dwa razy do roku na święta. Natomiast no, Pan Jezus ustanowił chleb swoim ciałem, a więc pokarm codzienny. Jesteśmy zaproszeni, żebyśmy często z tego pokarmu korzystali. Jesteśmy słabi, upadamy, pojawia się grzech w naszym życiu, to trzeba szukać szybko okazji do spowiedzi świętej. Każda komunia święta jest niesamowitym darem, jest niesamowitą łaską i myślę, że gdybyśmy mieli świadomość, ile otrzymujemy, to nie jest jakiś obowiązek, to nie jest nagroda dla świętych, ale właśnie to jest dar, to jest umocnienie, to jest pokarm na drogę, który Pan Bóg nam daje. Byśmy mieli świadomość tego wielkiego obdarowania, ja myślę, żebyśmy robili wszystko, żeby jak najczęściej właśnie przystępować do Komunii Świętej. Oczywiście adoracja jest ważna, jest piękna, ale też dokumenty Kościoła mówią, że wszystkie nabożeństwa eucharystyczne w centrum z adoracją Najświętszego Sakramentu wypływają z Eucharystii i ku niej powinny prowadzić. A więc absolutnie nie gdzieś tam odciągać, czy żeby nie było takiego myślenia czy przerostu, że adoracja Najświętszego Sakramentu staje się ważniejsza niż msza święta. No gdyby nie było mszy świętej, nie byłoby Najświętszego Sakramentu, prawda?
A jak to połączyć te słowa, które też wypowiadamy podczas liturgii eucharystycznej? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jestem godzien, ale przyjmuję komunię.
Oczywiście, no, są to słowa biblijne zaczerpnięte. My wiemy, że Pan Jezus na te słowa setnika odpowiedział, poganina odpowiedział łaską, którą mu udzielił, a łaska zawsze jest związana z obecnością. A więc Pan Bóg tam zadziałał, Pan Bóg wszedł pod ten dach przez swoją łaskę i przez dar wiary. My musimy mieć świadomość, że tutaj działa cała Trójca Święta, nie tylko Jezus wcielony. I tak też jest w naszym życiu. No my oczywiście uznajemy już od początku Eucharystii przez akt pokutny swoją niegodność. Nikt z nas nie jest godny, nawet najbardziej święty człowiek, żeby dostąpić tak wielkiego obdarowania, jakim jest Eucharystia, ale stajemy się godni przez to. Przez to, że stajemy w prawdzie, że wyznajemy swoje grzechy, że przyjmujemy od Boga nową szatę. wyznając naszą słabość, naszą niegodność, otrzymujemy od Boga w darze nową szatę. Tak jak w tej przypowieści o uczcie weselnej, niektórzy mogą być trochę zgorszeni gospodarzem, który w pewnym momencie zauważa człowieka, który najpierw kazał zaprosić wszystkich z opłotków, na siłę nawet, aby się sala zapełniła, i nagle zobaczył później, kiedy przyszedł gospodarz, człowieka, który nie jest ubrany w strój weselny. W Izraelu podobno był taki zwyczaj, że kiedy zapraszano właśnie takich ludzi, też ubogich, to dawano im też strój odpowiedni. A więc ten człowiek po prostu nie przyjął tego stroju. Nie chciał pozwolić się obdarować. I tak jest też w naszym życiu. Pan Bóg nikogo nie potępia, nikogo nie odrzuca, nikogo też nie wyrzuca z Eucharystii. Nikomu nie odmawia prawa do przyjmowania Komunii Świętej. To człowiek sam, żyjąc w grzechu, mówi Panu Bogu: nie, nie chcę. Wie, jakie są warunki, jakie są możliwości. I sam, żyjąc w grzechu, podejmując taką decyzję, rezygnuje z tego wielkiego daru. Nie Pan Bóg odrzuca, ale człowiek nie chce przyjąć daru.
Jeszcze pozostaje taka kwestia, w jaki sposób tą Komunię Świętą mamy przyjmować. Jest w Kościele obecnie wiele różnych ruchów formacyjnych, tak to nazwijmy, i często się wykształciły jakieś tam, powiedzmy, rodzaje tej celebracji eucharystycznej. Są też tacy, którzy uważają, że Komunię Świętą powinno się przyjmować jedynie na klęcząco. Jakie są właściwie te zasady takie, no, odgórnie ustalone?
Na szczęście mamy jedną liturgię rzymską, która obowiązuje cały Kościół, również różne grupy i wspólnoty formacyjne. I tego się trzeba trzymać, tych ogólnych przepisów, chyba że jakaś wspólnota ma wyraźne pozwolenie Stolicy Apostolskiej, tylko Stolica Apostolska, ale oczywiście tutaj nigdy nie będzie pozwolenia na zmianę jakiegoś kształtu Eucharystii, tego, co przynależy do istoty Eucharystii. Ale może być zgoda na pewne adaptacje, które pozwalają, no, głębiej przeżywać charyzmat danej wspólnoty. Oczywiście tutaj musi być zachowane takie posłuszeństwo Kościołowi, też bardzo duża świadomość tego, że jest jedna Eucharystia. Jest jedna Eucharystia. To jest Eucharystia Jezusa Chrystusa, którą mamy w Kościele. Żeby tutaj nie było właśnie takiego myślenia właśnie, że to jest moje podwórko. Tutaj przede wszystkim odpowiedzialność spoczywa na duszpasterzach ruchów, wspólnot i też parafii, bo oni są przede wszystkim odpowiedzialni za liturgię. W diecezji głównym liturgiem i odpowiedzialnym za liturgię jest każdy biskup. I jeżeli chodzi o te postawy, one są w ogóle, cały przebieg celebracji liturgicznej, jak mają sprawować kapłan, jak mają przeżywać lud wierny, wszystkie gesty, kiedy, co się robi w czasie Eucharystii, jest wyraźnie opisane w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, jest nowe wprowadzenie do mszału rzymskiego w nieco zmienionej formie. Tam są dopuszczone dwie możliwości, dwie formy przyjmowania Komunii Świętej, albo na klęcząco, albo w postawie stojącej. Ale jest wyraźnie zaznaczone, że jeżeli przyjmujemy Komunię Świętą w postawie stojącej, przed jej przyjęciem powinniśmy oddać cześć Panu Jezusowi, czy przez przyklęknięcie, czy przez głęboki skłon głową. Ale jest wymagany ten znak szacunku. Natomiast u nas często się o tym zapomina. W wielu kościołach wprowadzono, skorzystano z tej możliwości, żeby Komunia Święta była przyjmowana na stojąco. Natomiast pomija się ten warunek, który jest przypisany do tego, i ludzie też często są nieświadomi. Z drugiej strony, ja myślę, że tutaj też, no, trochę trzeba słuchać serca. To jest kwestia miłości, bo nawet najpiękniejsze postawy, klękanie, jeżeli będą puste, jeżeli będą tylko jakąś musztrą, a nie będą wypływały z serca, z miłości, one nic nie znaczą. One nic nie znaczą. I może być tak, że ktoś będzie też, no, bardzo, nie wiem, bronił chociażby takiego poczucia sakrum liturgii trydenckiej. Będzie mówił, że ta reforma liturgiczna, która się dokonała, sprofanowała Eucharystię. Nawet takie gdzieś głosy się pojawiają, że nie ma poczucia sakrum, ale to jest nieprawda. I nie zawsze to takie rygorystyczne przestrzeganie pewnych zasad, czy takie trzymanie się sztywne postaw zewnętrznych. Znowu trzeba uważać, żeby nie było przerostu formy nad treścią, żeby to wszystko wypływało przede wszystkim z serca człowieka. No i to też dotyczy ludzi chorych, bo czasem jest tak, że ktoś jest bardzo chory i teraz no, czuje się skrępowany, bo serce podpowiada, że chciałoby się uklęknąć, ale zdrowy rozsądek i Pan Bóg tego od nas nie wymaga, bo więcej szkody możemy narobić przez to, że będziemy próbowali na siłę uklęknąć, niż przyjmiemy godnie, bez kombinowania w postawie stojącej, ale z takim uniżeniem serca, z otwartym i kochającym sercem. To jest dla Boga najważniejsze. Oczywiście ważne są te zewnętrzne postawy, my musimy też pamiętać o innych, żebyśmy nie byli właśnie zgorszeniem. My też dajemy świadectwo przez swoją postawę, przyklękając przed Najświętszym Sakramentem, my wyznajemy naszą wiarę w sposób niemy. Ale inni patrząc na nas, widzą, no to musi być ktoś ważny dla nich. Przed królem się klęka, przed królem się oddaje pokłon. Przed kimś, kto jest najważniejszy w moim życiu, kogo ja kocham. A więc te zewnętrzne znaki, one są też bardzo ważne, ale też one nie mogą stać się no, tylko zewnętrzne. Przy tej okazji też no, czasem ludzie pytają, gdzie w kościele przyklękać, kiedy przychodzą, nawiedzają kościół poza mszą świętą. Otóż zazwyczaj w każdym kościele jest Najświętszy Sakrament i przed reformą Soboru Watykańskiego II w starych kościołach zazwyczaj Najświętszy Sakrament był przechowywany w ołtarzu głównym, tym przedsoborowym, przy którym ksiądz odprawiał mszę świętą tyłem do ludu i tam jest zazwyczaj tabernakulum. Dlatego no, przechodząc przez środek kościoła przyklękamy. Zazwyczaj ta obecność Najświętszego Sakramentu w ołtarzu głównym jest oznaczona palącą się blisko tabernakulum wieczną lampką. Jeżeli nie widzimy takiej wiecznej lampki blisko tabernakulum, szczególnie w dużych kościołach, które są też czasem zabytkami, zwiedzamy w katedrach, często ten Najświętszy Sakrament jest przechowywany w osobnej kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie jest niejako trochę ochroniony, gdzie jest wydzielone miejsce tylko na modlitwę, a nie na zwiedzanie. No i zazwyczaj jest to miejsce oznaczone chociażby przez wieczną lampkę, ale też często opisane. I wtedy przed tym miejscem przyklękamy, natomiast przechodząc przed ołtarzem skłaniamy się głową, oddajemy cześć, bo wiemy, że właśnie w tym miejscu jest sprawowana Najświętsza Eucharystia.
Na tym dzisiaj zakończymy naszą audycję. Dziękuję księdzu Marcinowi i do usłyszenia za 2 tygodnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.